Dzisiaj nie będziemy mówili dalej o naszej wizji Kościoła. Zrobimy taką małą przerwę. Chciałbym mówić na temat prostoty. Zacznę dwoma wersetami z Księgi Psalmów. To jest Psalm 116, dwa wersety. Wróć moja duszo do swego spokoju. A trochę to nawiązuje do świadectwa, które Basia mówiła, że wiemy, że mamy się kierować pokojem, ufać Bogu, ale różnie z tym bywa. No nie, i czasami sami do siebie musimy powiedzieć, bo samym... Ja miałem nieraz takie modlitwy, że rozmawiałem, mówiłem do samego siebie, ale o co ci, Sebastian, chodzi? Ale uspokój się, o co ci chodzi? I właśnie psalmista dokładnie tak pisze. Mówi, wróć do moja duszo, czyli uspokój się i o co ci chodzi? Bo Jahwe ci dobrze uczynił. I werset kolejny, znaczy wcześniejszy, właśnie nie po kolei czytam, szósty mówi, Jahwe strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a on mnie wybawił. Wróć moja duszo do swego spokoju, bo Jahwe ci dobrze uczynił. I ten szósty werset mówi o tym, że Bóg jest z tymi, którzy są prości. O prostocie chciałem dzisiaj mówić. I wybawia tych, którzy są bezsilni, ale są prości w swoim zachowaniu. To jest taka prostota pełna szczerości przed Bogiem. Że jestem bezsilny, Boże, ja nie wiem, jak wyjść z tych kłopotów życiowych. Prosty człowiek po prostu nie polega na sobie. Ale wie, że jest słaby i brak mu możliwości do działania, tylko prosty człowiek mówi, Boże, pomóż mi. Jak otworzyłem słownik języka polskiego, żeby zobaczyć, co tam mądry pan profesor napisał odnośnie prostoty w języku polskim, to tam jest napisane ogół cech charakterystycznych dla kogoś skromnego. Prostota to jest pewna cecha charakteru, odnosi się do kogoś, kto jest skromny, szczery, właściwość kogoś nieskomplikowanego. Czyli osoba jest skromna, szczera i nieskomplikowana w swoim myśleniu. Albo łatwa do zrozumienia, że tą osobę łatwo jest zrozumieć. Bardzo często potocznie mówimy, a to prosty człowiek. No nie? Mamy bardzo często na myśli ludzi ze wsi, no nie? Ale to jest ciekawe, że jak człowiek ze wsi się nawraca, to ma bardzo proste myślenie odnośnie chrześcijaństwa i wzrasta. Człowiek, który już troszeczkę coś tam się gdzieś był na jakichś uniwersytetach, to po prostu zaczyna wszystko komplikować. Wczoraj byliśmy u Andrzeja, układaliśmy drzewo i spodobało mi się to, co Kuba powiedział do Tymka. Mówi, tutaj trzeba myśleć, to nie jest uniwersytet. Kuba powiedział, że tata mu to sprzedał, a tacie to sprzedał facet, który go uczył stolarstwa. Często nam się wmawia, że na uniwersytecie trzeba myśleć, ale w prostej rzeczy, kiedy człowiek układa drzewo albo jeździ ciągnikiem, to trzeba myśleć, bo można sobie zrobić krzywdę. I wczoraj źle ułożyliśmy kawałek i się zawaliło. Obok Tymka spadło wszystko. Także bardziej trzeba myśleć w tych prostych rzeczach codziennego życia niż na uniwersytecie. Wiecie dobrze, że ci, którzy z was byli na studiach, to pan profesor, który się uczy na studiach, w ogóle nie zależy mu na tym, czy ty myślisz. On uważa, że masz wykuć i umieć. I zdać. Ale w prostym, codziennym życiu, kiedy musimy podejmować decyzje, to musimy myśleć. I Bóg przemawia szczególnie do osób i rozwiązuje problemy tych, którzy nie komplikują spraw. Na przykład, jeśli coś jest grzechem, to człowiek przychodzi i mówi, Boże, wiem, że źle robię, pomóż mi. A nie człowiek, który zaczyna komplikować sprawy, to ma całą listę usprawiedliwienia do tego grzechu. No nie? Bóg jest z tymi, którzy są prości w myśleniu. I Biblia określa taką osobę prostą przez słowo prostolinijny. Księga Przysłów Salomona, 12 rozdział, to jest kolejna taka księga, która trochę nam rzuci światła, co to znaczy być prostą osobą i nie komplikować rzeczy. To jest Księga Przysłów 12:9 mówi coś takiego. Lepiej być prostym, ale mieć pracę, niż pysznić się, nie mając chleba. Wczoraj czytałem artykuł, że w najbliższym czasie w Polsce polscy przedsiębiorcy i biznesmeni mogą mieć bardzo poważny problem, bo już na rynku brakuje chętnych do pracy. Jeśli większość Ukraińców, a Niemcy się otworzyli, wyjedzie do Niemiec, to może być bardzo poważny problem. Oczywiście problem jest taki, że większość pracodawców też zaniża pensję i chce płacić na niższą krajową, dlatego też często nie ma. Ale ten werset mówi o czymś takim, że lepiej być prostym w myśleniu i wiecie, człowiek prosty w myśleniu zawsze znajdzie pracę, prawda? Pracuje i pracując może szukać lepszej pracy. Ale człowiek, który ma problem z byciem pysznym, na co go to stać, jakie on ma wymagania i ile by chciał zarabiać, będzie siedział w domu bez pracy, nie będzie miał na rachunki i na chleb, ale mówi, za tyle to ja nie będę pracował. I takich ludzi też wokół nas, tutaj w Giżycku czy w okolicy, nie brakuje wcale. Ta sama Księga Przysłów, 23 rozdział, 19 werset, mówi kolejna wskazówka, co to znaczy być prostym człowiekiem. Słuchaj, mój synu, bądź mądry, prostą drogą prowadź twe serce. Ten werset mówi o tym, żebyśmy, zachęca nas do bycia, bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce. Że również ludzie wierzący mają tendencję do wykrzywiania swojego serca albo swoich dróg życiowych. Że nie słuchamy się Księgi Króla, prostych nakazów, tylko trochę próbujemy żyć jak faryzeusze. To, za co najbardziej Chrystus prześladował faryzeuszów, bo w języku polskim faryzeusz to źle brzmi, prawda? To jest słowo zapożyczone z języka hebrajskiego. Język polski w ogóle sobie zapożyczył dużo słów z greckiego, z łaciny i tak dalej. Za czasu Pana Jezusa słowo faryzeusz wcale nie znaczyło obłudny, tylko człowiek święty, człowiek oddzielony do świętych rzeczy. Ludzie z szacunkiem odnosili się do faryzeuszy. Ale to, za co Jezus tępił faryzeuszy, to ich było mistrzostwo w odwracaniu słowa do góry nogami. Pamiętacie przykład z Ewangelii? Że jeśli ktoś miał na starość zatroszczyć się o rodziców, czyli o utrzymanie, o jedzenie i nocleg i wykombinował sobie, żeby się pokazać Bogu i ludziom, to jedzenie, które miał zanieść rodzicom, zanosił do świątyni i mówił, Bóg jest ważniejszy niż rodzice. Jezus mówi, unieważniacie Boże Słowo. Jesteście mistrzami w odwracaniu słowa do góry nogami. I o tym mówi Księga tutaj Przysłów, żeby nie kręcić swoimi drogami życiowymi, żeby nasze drogi były proste, prostolinijne. Nasze myślenie w ogóle, żeby było takie wręcz prostackie. Kolejny fragment, który mówi o tej prostocie, to jest jeden werset z drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział i werset 12 mówi do nas coś takiego. Dumą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia. To apostoł Paweł mówi. Jestem dumny z tego, co moje sumienie mi mówi. Bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej, postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. I Paweł mówi, jestem dumny z tego, że kiedy stanąłem przed wami, kochani Koryntianie, to stanąłem w prostocie swojego serca i w szczerości. I on tam dalej pisze i w tym liście, i wcześniejszym, że nie udawałem mądrale, nie powoływałem się przed wami na swoje wykształcenie, na filozofię, na grekę, na to, na tamto. Nie przemawiałem do was w mądrości słów, ale stanąłem jako prosty człowiek i powiedziałem wam o ukrzyżowanym Chrystusie i o mocy Ducha Świętego. On całe te dwa listy o tym mówi. Nie udawałem mądrali przed wami. I wiecie, że to, co najbardziej też do Polaków przemawia, to jest prostota, że człowiek pójdzie i tak prosto ktoś ci wytłumaczy, czy w jakimś urzędzie. Nieraz miałem taką sytuację, że szedłem do urzędu jakiegoś i urzędnik się na mnie denerwował, że ja nie rozumiem, co on do mnie mówi. A dlaczego ja miałbym rozumieć, skoro nie jestem urzędnikiem? I to dokładnie to samo przeżywamy u niektórych lekarzy, prawda? Że lekarz się denerwuje na ciebie, że nie rozumiesz jego fachowego języka, którym on mówi. Ale najbardziej cenimy tych ludzi, do których pójdziemy i on, jak mówi się, jak chłopu, wyrysuje, napisze. Bo my wcale nie musimy się wszyscy na wszystkim znać, no nie? Cenimy ludzi, którzy są prości i szczerzy wobec nas. Drugi list do Tymoteusza, 2:15, mówi coś takiego. Wykaż gorliwość, to Paweł pisze do Tymka, jak ma się zachowywać w kościele, no bo go wyznaczył Tymoteusza do tego, żeby Paweł nie mógł być w każdym kościele, więc kształcił swoich naśladowców i mówił, idź i załatw tam sprawy w tym kościele, poukładaj tam wszystko. I mówi do niego tak, Tymek, wykaż gorliwość, by siebie samego wypróbowanym postawić przy Bogu. Więc Paweł mówi, słuchaj Tymek, jeśli chcesz, żeby ludzie w kościele cię słuchali, to sam musisz być wypróbowany. Jeśli jedziesz, wysyłam cię tam, żebyś zrobił porządek z przywódcami, z całym kościołem, to sam musisz postawić siebie jako przykład do naśladowania. I dalej pisze, pracownikiem niezasługującym na zawstydzenie. Żeby cię nikt nie zawstydził z powodu twojego postępowania. I właśnie tutaj używa Paweł tego słowa prostoty, mówi prosto krojącym słowo prawdy. Tak dosłownie. To się tak kojarzy z wycinaniem, jak ktoś chce uszyć spodnie albo sukienkę, że prosto trzeba ciąć nożyczkami. Prawda? Nie mogą być jakieś zygzaki. Tu będzie za dużo materiału, a tu za mało. I Paweł pisze prosto krojącym słowo prawdy, że Biblia jest prosta. Biblia zaczyna być skomplikowana, czy kiedy człowiekowi nie pasuje to, co jest w niej napisane, prawda? Więc wtedy tak kombinuje z wersetami, żeby pasowało do jego życia. Ale Biblia jest prosta. Słowo prosto krój. I dalej kolejny werset, który jest wskazówką, to jest list do Hebrajczyków 12:13. Też apostoł Paweł pisze, i ścieżki wyprostowane czyńcie nogami waszymi. Czyli znowu, że nasze drogi życiowe, decyzje mają być proste. I dalej mówi, aby to, co jest chrome, nowe przymierze, bo jak tam czytam bardziej tak z greckiego dosłownie, ale nowe przymierze, to część z was ma tą Biblię, fajnie to oddaje, i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Czyli ten werset mówi o tym, że każdy z nas w niektórych dziedzinach naszego życia mamy coś pokrzywione. Ale Bóg chce poprzez swoje słowo, Księgę Króla, wejść w nasze życie i to, co krzywe jeszcze w nas, wyprostować. Nawet jeśli jesteśmy chorzy duchowo w jakichś aspektach, to Bogu nie zależy na tym, że przychodzi, prześwietla twoje serce, bo Bóg widzi wszystko, co jest w naszych sercach, prawda? Drugi człowiek nie. I bardzo często my myślimy, że ktoś jest bardzo pobożny, bardzo podobający się Bogu i bardzo miły facet, a on może po prostu o wszystkich źle myśleć albo wszystkimi pogardzać. Ale Bóg przychodzi, prześwietla nasze serce. I kiedy prześwietli twoje serce, to nie ma takiej postawy jak człowiek. Mówi, co za zepsuty człowiek. Trzeba go ukatropić albo odsunąć. Nie, kiedy Bóg przychodzi i prześwietli twoje serce, i stwierdzi, że jesteś chory duchowo w jakiejś dziedzinie, to on chce cię wyprostować, żebyś nie odpadł od Boga i od Kościoła, ale żebyś wyzdrowiał duchowo. Taki ma cel zawsze. My nawet jako ludzie wierzący, jak kogoś bardziej poznamy, gdzieś z nim jesteśmy na wyjeździe, jemy, śpimy, to wracamy i mówimy sobie, nigdy więcej z tym człowiekiem nigdzie nie pojadę. Mamy tak, no nie? Mamy tendencję do tego, że jak bliżej kogoś poznamy, to mówimy, rozczarował mnie ten człowiek, albo rozczarowała mnie. Źle myślałam o niej, tak dobrze ją spostrzegałam, a ona jest naprawdę wredna. Tylko, że my, każdy z nas w jakichś dziedzinach życia jesteśmy wredni. Ale kiedy przychodzi Bóg i kiedy prześwietli nas, to On chce nas wyprostować. To znaczy słowo prostolinijne, żebyśmy byli tacy prości. Żeby nie było nic w naszych sercach ukrytego, że się uśmiechamy. No właśnie dzieci tak mają. Dlatego Jezus nas porównał do dzieci, no nie? Ostatnio podawałem wam ten przykład, jak dwie matki poszły na plac zabaw, już się zbliżała pora obiadowa I właśnie matka do córki mówi, chodź, idziemy do domu. A ona mówi, nigdzie nie idę. Ona, w tej chwili idziemy do domu. A ona mówi, nie idę, krowo jedna. Córka do matki. No i mama wściekła się, znaczy zdenerwowała się i jej tam przetrzepała pieluchę. I mówi, gdzie się nauczyłaś tak brzydko mówić? A dzieciak przez łzy, jej córeczka mówi, no przecież mamusiu, ty sama tak mówiłaś o naszej cioci, która tu stoi obok, no nie? Właśnie takie są dzieci. Dzieci są proste. Dzieci nie wiedzą, że nie wypada przy wigilii, przy stole u wujka powiedzieć czegoś, tylko powiedzą dokładnie wszystko, no nie? Co mama i tata mówili w samochodzie, że tata i mama mówili, że wiesz wujek, mama i tata mówili, że nie chce im się jechać do ciebie na Wigilię. Dzieci sprzedadzą zawsze rodziców. Dlaczego? Bo są właśnie prostolinijne. A my z wiekiem rośniemy, stajemy się dorośli i w sercu możemy o kimś źle myśleć, ale kiedy go widzimy, mówimy, o jak miło cię widzieć, no nie? Chwała Bogu. Właśnie my krzywimy swoje postawy. Co innego mamy w sercu, a co innego na ustach. I to się Bogu nie podoba w nas. Drugi list do Koryntian 9:11 mówi, wzbogaceni we wszystko ku całej prostocie, która składa się na dziękczynienie Bogu. Wzbogaceni we wszystko w całej prostocie. Że mamy być tacy przezroczyści, że nikt nie może w nas nic podłego znaleźć. Że to, co mówimy do Boga o kimś, to o tej osobie możemy powiedzieć w twarz. Że jesteśmy tacy prości w swoim myśleniu i postępowaniu. Wśród osób wierzących, takich nowonarodzonych, żywego Jezusa, są dwie takie szczególnie postawy się przejawiają. Pierwsza postawa serca to proste takie myślenie odnośnie tego, co osoba czyta na przykład w Biblii. Jeśli osoba prosta czyta coś w Biblii i na przykład przeczyta, że udziałem kłamców jest jezioro ogniste, to jeśli jest to osoba prosta, to nie chce trafić do piekła i przestaje kłamać. Jeśli człowiek wierzący, który ma takie proste myślenie, znajdzie coś w Biblii, na przykład, że kłamcy dziedziczą królestwo diabła, znaczy piekło, to nawet nie jest królestwo diabła, no to ta osoba sobie tak myśli. No to jeśli kłamać się tak nie opłaca, no to ja nie chcę trafić do jeziora ognistego, to się nie opłaca, to ja nie kłamię. Tak pomyśli osoba prosta, prawda? Prostota prowadzi do wprowadzania Pisma Świętego w życie, w czyn. Prostota wobec króla to bezwzględne posłuszeństwo królowi. I tego Jezus od nas oczekuje. Wiecie, że to jest bardzo niebezpieczne, kiedy człowiek zaczyna bezwzględnie słuchać drugiego człowieka. No nie? Tego oczekują na przykład polskie partie. I nie tylko. Że człowiek chciałby uzależnić drugiego człowieka i mówi, masz wykonywać moje polecenia. Tak się zachowuje guru. No nie? Tak funkcjonuje sekta. Ale jest ktoś w naszym życiu, nazywa się Jezus Chrystus, nasz Król, który oczekuje całkowitego posłuszeństwa. I prosty człowiek, kiedy coś przeczyta w Biblii albo słyszy w modlitwie Króla, mówi, tak, Panie, zrobię tak. Nie rozumiem tego. Wiele razy tak miałem. Mówię, Boże, nie rozumiem, nie zgadzam się z Tobą, ale zrobię tak. Uważam, że to zły pomysł, ale zrobię tak. Tak pomyśli sobie prosty człowiek, który nie komplikuje. Druga postawa serca to próba dopasowania Biblii do własnych potrzeb życiowych. To jest druga postawa serca. Że człowiek jest wierzący, czyta Biblię, ma różne problemy w swoim życiu i czyta tak, żeby znaleźć wersety, które mu pasują. I żyje obok Księgi Króla, nie stosuje się do niej. Taka osoba bardzo często większość wskazówek szuka w internecie dzisiaj. Mógłbym wam podać kilka przykładów ludzi, których osobiście znam, byli moimi znajomymi albo przyjaciółmi. Miałem pastora znajomego, przyjaciela, który tak długo szukał w internecie i tak długo rozmawiał, że w końcu znalazł kogoś, kto mu powiedział, możesz się rozwieść. Mimo, że wszyscy mu mówili, że nie. Z osobą wierzącą, z żoną. Osoba, która nie jest taka prostolinijna, zawsze będzie szukać, żeby dopasować, znaleźć nauczyciela albo wersety, które pasują mi, które są w sprzeczności to, co wcześniej sumienie mu mówiło. I taka osoba wierząca wybiera sobie z Biblii, co jej pasuje, A jeśli jakieś wersety mocno mówią o tym, że masz złą postawę serca, to ta osoba zwyczajnie tego nie przyjmuje. Mówi, o, jaki trudny werset, nie rozumiem go. Werset mówi wprost, nie kłam, nie plotkuj to, a ty... A taka osoba mówi, no nie wiadomo, o co tu chodzi, no. To jest osoba, która krzywi swoje serce, krzywi swoje myślenie, mimo że Biblia do niej wyraźnie przemawia, no nie? I szuka... I to jest właśnie postawa faryzeuszów. Oni tak robili. Przykazanie albo nakaz biblijny był jasny, a oni im zgromadzali się w kilku, siadali, mówili, no mamy przestrzegać Biblię. No mamy, ale jak zrobić, żeby przestrzegać Biblię, a jednocześnie jej nie przestrzegać? Wiecie, że był zakaz podróżowania w szabat, czyli w sobotę? Wiecie, co wymyślili faryzeusze? Że nie ma zakazu pływania. Więc lali w kubłak wody, w takiej do wina, wkładali go na wielbłądy albo na muła i mówili, że oni nie podróżują, czyli nie jadą, tylko płyną. Wiecie, że my Polacy mamy bardzo dużo z myślenia żydowskiego? Dlatego Unia Europejska uważa, że Polska rozwali Unię Europejską. No bo Żydów jest trochę mniej teraz w Unii niż Polaków. Ale zobaczcie, my przez wieki nauczyliśmy się takiego pokrętnego myślenia. Takiego cwaniactwa wręcz. Że działamy na granicy prawa. Żydzi tak funkcjonowali. Faryzeusze właśnie tak. Żeby tak dopasować Biblię, żeby mi pasowało, ale żeby nikt mi nie zarzucił, że nie przestrzegam Biblii. Trochę z faryzeustwa mojego staram się jeździć na granicy mandatu. Czyli jak jest 50, to ja jadę 60, tak, albo 65. To jest właśnie taki przykład śmieszny podaję, ale to jest działanie na zasadzie na granicy prawa, no nie? Osoby, które krzywią to, co jest proste, ciągle widzą braki i zawsze jest ale. Ale ja się z tym nie zgadzam, co mówi Biblia. I to mówi osoba wierząca. No, ale przecież tu masz jasno napisane. Ktoś mówi, ja się z tym nie zgadzam. Ja myślę, że nie wiem, o czym mówi ten werset. Bo ten werset obnaża twoje serce. Osoby proste zawsze szukają pojednania. Znaczy, że osoba prosta, jeśli ma z kimś konflikt, to jeśli przeczyta w Ewangelii Mateusza w kazaniu na górze, jeśli masz coś do brata swego, to idź i z nim się pogódź. Osoba prosta zawsze szuka pojednania. Oczywiście do pojednania trzeba dwóch ludzi, no nie? Jeśli ty idziesz się pojednać, a ktoś mówi, czego? Poszedł mi stąd. No to ty już jesteś wolny od pojednania. Ale zobaczcie, osoba prosta, kiedy coś przeczyta z Biblii, chce to wprowadzić w życie. Osoby, które wszystko krzywią, z czasem już nie pamiętają, o co na przykład z kimś się pokłóciły. Osoby, które krzywią, kiedy ich po latach zapytasz, ale w zasadzie to o co się z tą osobą pokłóciłeś? Nie wiem, nie pamiętam, ale o coś się pokłóciliśmy i to do dzisiaj trwa. Prosty człowiek szuka zawsze prostoty w chrześcijaństwie, żyje prostymi rzeczami. I prosty człowiek potrafi się cieszyć każdym dniem. Nawet tym smutnym, bo wie, komu zaufał. To jest prosty człowiek. Prosty człowiek zauważa, że słonko świeci, że kwiatki na wiosnę wyszły. Człowiek, który wszystko komplikuje, z niczego już się nie potrafi cieszyć. Człowiek, który wszystko krzywi, ciągle jest niezadowolony, bo polega na swoim rozsądku. Nie słucha głosu Ducha Świętego i Księgi Króla, żeby to wprowadzić w życie. Natomiast prosty człowiek ufa i oczekuje rozwiązań od Boga. Boże, nie wiem, jak ty to zrobisz, ale ufam tobie i wiem, że ty to zrobisz. Tak mówi prosty człowiek. Panie, nie wiem, jak mnie wyciągniesz z tego dołu, ale wiem, że mnie wyciągniesz. Wiem, że ta ciemna dolina, Jezus, się skończy, bo ty napisałeś w swoim słowie, że mam do ciebie wołać, jestem twoim dzieckiem, ufam tobie i ta ciemna dolina się skończy. Tak mówi prosty człowiek. Ale kiedy rozmawiasz z osobą wierzącą, która nie stosuje się do Księgi Króla i wykrzywia różne rzeczy, on mówi, pożyjemy, zobaczymy. To nie jest takie proste. Jakby to było takie proste, to by Bóg wszystkim pomagał, a nie pomaga. Co ty tam wiesz o życiu? To jest osoba, która wszystko krzywi. I krzywy człowiek, tak można go nazwać, spodziewa się zawsze kłopotów i nieszczęść. I już myśli o tym, jak wyleźć z nieszczęść, które jeszcze na niego nie spadły, ale na pewno spadną. Już na zaś myśli o tym, jak rozwiązać taki problem czy taki. Prosty człowiek ciągle się uczy i wzrasta. To też jest oznaką prostoty, że prosty człowiek często mówi, wiesz co, nie wiem. Człowiek, który nie używa w ogóle słowa nie wiem, tylko zna się na wszystkim, to jest człowiek, który wszystko krzywi. Ale prosty człowiek bardzo często ci powie, ja po prostu nie wiem, wiesz, muszę zapytać. Nie znam się na tym. Człowiek prosty się uczy. Człowiek prosty coraz bardziej uzależnia się od Boga i nie wyobraża sobie dnia bez Boga. Krzywe myślenie prowadzi do tego, że można nie czytać Biblii, nie modlić się i dalej uważać się za bardzo bogobojnego. I znam takie osoby. Nie czytają, nie modlą się, nie chodzą do kościoła, a kiedy zapytasz ich, a jak twoja relacja z Jezusem? Taka, super. Niektórzy nawet potrafią tak powiedzieć, wiesz, odkąd przestałem czytać Biblię i się mniej modlę, to mam mniej wyrzutów sumienia i mam lepszą relację z Bogiem. Bardzo mądry teolog protestancki, Anglik, wymyślił coś takiego. Powiedział tak, odkąd zrozumiałem, że nie ma Boga, łatwiej mi jest się do Niego modlić. Genialne, no nie? Odkąd zrozumiałem, że Bóg nie istnieje, to łatwiej mi z Nim rozmawiać. Całkiem niedawno byłem w pewnym kościele, głosiłem kazanie. Chyba było dobre, bo dużo ludzi mi dziękowało za nie. Ale kiedy jadłem obiad, przyszedł jeden człowiek z tego kościoła, po obiedzie już, i mówi do mnie, siadł przy mnie i mówi tak, nie zgadzam się z twoim kazaniem. Ja mówię, ale z czym się nie zgadzasz? Z tym, że jeśli ktoś trwa w pornografii, w grzechu pożądliwości, to pójdzie do piekła. Ja mówię, no ale Biblia tak naucza, apostoł Paweł tak napisał. A mówi, nie zgadzam się z tym. Miałem tak poważne problemy z pornografią, z pożądliwością, że kiedy zrozumiałem, że nieważne w jakim grzechu trwam i tak będę zbawiony, to mnie uszczęśliwiło i nie mam żadnych teraz problemów. Mówię, to jest twój wybór. Rozumiecie? Co on sobie zrobił? On stwierdził, że nie ma problemu. To tak jakby ktoś płynął łódką, łódka tonie, a on sobie mówi, ta łódka nie tonie. Miałem kiedyś tak, wracałem z zawodów sportowych jako młody człowiek. Z kolegą poszedłem do ubikacji, a w tym czasie trener zbierał zamówienia, cały autobus młodzieży, sportowców. Jak przyszedłem, dowiedziałem się, że trener mi zamówił wątróbkę i koledze, bo stwierdził, że jest zdrowa. A mi wątróbka staje w garle, po prostu jest zapach i tak dalej, po prostu odruch wymiotny. Podchodzę do trenera i mówię, ale ja nie jestem w stanie zjeść wątróbki. Po prostu mam odruch wymiotny. On mówi, nie będziemy mieszać kelnerce, koniec, jesz wątróbkę. Pytam się kumpla, lubisz wątróbkę? On mówi, w życiu, co ty? W gardle mi tak samo jak tobie staje. Przychodzi pani kelnerka, stawia przed nami wątróbkę, a mój kolega wsuwa tą wątróbkę. Ja mówię, mówiłeś, że nie jesz wątróbki. A on mówi, cicho, to jest kurczak. Był tak głodny po zawodach sportowych, że sobie mówił, że je kurczaka. I wiecie, że wierzący ludzie tak potrafią robić? Siedzą po uszy w problemach, jak ten brat, który przyszedł niedawno do mnie po kazaniu i mówi, nieważne jak żyję, w jakich grzechach siedzę po uszy, i tak zbawiony jestem. Wie, ja nie mam problemów. I dalej pożąda wszystkie kobitki w kościele i chodzi do niego, jest okej. Okay. I dalej sobie odpala pornusy po nabożeństwie, jest okej. Okay. Zobaczcie, to jest właśnie krzywienie Biblii. Czytasz tak, przez jakieś okulary, że nie widzisz. Wiecie, że są kościoły homoseksualne chrześcijańskie w Stanach, baptystyczne? Jest taka denominacja? W ogóle w Stanach jest 16 denominacji baptystycznych. Są baptyści, charyzmatycy, tacy i owacy, ale też jest homoseksualna. I fragmenty, gdzie Paweł napisał w liście do Rzymian, że Bóg się tym brzydzi i tak dalej, to oni to tłumaczą, że to było w tamtych czasach. Teraz Bóg się zmieni. Zobaczcie, jak wszystko można z Biblii wykrzywić. Ale każdy z nas ma do tego tendencję, wiecie? Że jak nam coś nie pasuje w naszym życiu i czytamy, i to mocno nas osądza, nasze sumienie się rusza, coś tak jakby werset wyskoczył, no tak, Boże, nie wiem, o co tu chodzi. I idę dalej. Mamy takie tendencje, każdy z nas. Krzywe myślenie to religijne myślenie, gdzie nie ma już posłuszeństwa księdze i głosowi, tylko religijne. Mam czytać Biblię, pastor? Czytam. No ale ten werset i ten przecież wyraźnie mówi o tym, że to zupełnie inaczej robisz. Ja tylko czytam, wiesz, pastor. No ale po co czytasz? Biblia ma cię karmić, ma pokazywać, jak masz żyć. Prostolinijne myślenie jest oczekujące na wskazówki do Ojca, że On mnie oświeci, że On mi powie, co ja mam w życiu zrobić, że On się mną opiekuje. Więc albo przemówi do mnie przez swoją księgę, albo bezpośrednio w relacji z Nim w modlitwie mi powie, co ja mam zrobić w tej sytuacji życiowej. Tak myśli prosty człowiek. Człowiek, który krzywi wszystko, robi po swojemu po prostu. Pogrążony w głębokiej zadumie uczeń siedział już od wielu godzin pod cienistym drzewem. Taka historyjka. Że pewien chłopak, który się uczył, siedział pod drzewem i dumał. Tak długo dumał. W końcu podszedł do niego jego mistrz, nauczyciel, który go uczył i spytał, jakie zmartwienie ciąży ci na sercu, że tyle godzin już siedzisz pod tym drzewem i tak rozmyślasz. Ano, mówi uczeń, dumam nad pytaniem, jak mam dobrze przeżyć życie bez konieczności pójścia do klasztoru, bo mu wmawiali, że najlepiej tak pójdzie do klasztoru i zostanie zakonnicem. Aby móc się oprzeć niebezpieczeństwom tego świata, mówi uczeń. Nie chcę iść do klasztoru i zostać zakonnikiem, a z drugiej strony, jak nie myślę sobie, że nie pójdę do klasztoru i nie zostanę zakonnikiem, to jak się oprzeć tym wszystkim pokusom w tym świecie, mówi do tego nauczyciela mistrza, który był zakonnikiem. Na co ten mistrz, zakonnik mówi tak, przyjrzyj się tej łodzi na rzece tam daleko. Łódź musi być w wodzie, ale woda nie może być w łodzi. Kto ma za cel Boga, może jak najbardziej żyć w świecie, ale świat nie może być w nim. Głupie chrześcijaństwo, nawet protestanckie, uczyło tego, że jak człowiek się nawraca, pamiętam to, w takim zborze wzrastałem, gdzie mnie tak uczyli. Jak się nawróciłeś, zerwij wszystkie przyjaźnie ze wszystkimi znajomymi. A później kazali mi najpierw zerwać z nimi przyjaźnie, a później pójść im powiedzieć o Jezusie. Jak moi kumple mówili, wypchaj się. Zostawiłeś nas. Nie chciałeś z nami mieć relacji. Wiecie, to jest głupie chrześcijaństwo. Ten mistrz powiedział tak. Przyjrzyj się łodzi. Łódź ma się unosić na wodzie, ale woda nie może być w łodzi, bo łódź zatonie. My mamy żyć w tym świecie, prawda? Świat może cię otaczać, ale świata nie może być w środku ciebie. To jest proste myślenie. Człowiek, który krzywi wszystko z Biblii, jedną nogą siedzi w chrześcijaństwie, drugą siedzi w świecie, wszystko się to mieli jak bigos, tylko nie smakuje jak bigos. Co by było... Chciałbym jeszcze jeden przykład wam podać, już nie będę otwierał. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, Noe. Pamiętacie Noego? Bóg do niego przemówił, żeby zbudował okręt. Kazał mu zbudować okręt na środku pustyni. To już było szaleństwo, daleko od wody. Wiecie, że on budował 100 lat. Z trzema synami, ze swoją żoną i z synowymi. Noe jest jednym z najlepszych przykładów zdrowej rodziny. Bo tylko zdrowa rodzina mogła uwierzyć ojcu, że ojciec nie zwariował, buduje okręt z dala od morza na pustyni przez 100 lat. Wiecie, że wszyscy sąsiedzi przychodzili, całe miasteczka, żeby w ogóle tam były wycieczki klasowe. Takie jak zielona szkoła tam się odbywała pod tą budową. Że nauczyciele zabierali dzieci, żeby pokazać, jak funkcjonuje facet, któremu odbiło i całej rodzina, jak uwierzyła w te bzdury. Tam tłumy przychodziły się pośmiać. I on 100 lat budował. Jeśli otworzycie sobie tą historię, Bóg mu kazał zbudować arkę z drzewa, które się nazywało po hebrajsku gofer, drzewo żywiczne. A co by było, gdyby Noe miał taką postawę jak my? Powiedział, że z tego, ale w mojej okolicy więcej jest dębu. Zbuduję z dębu. Właśnie my mamy takie tendencje, że coś odbierzemy od Boga w modlitwie, no powiedział tak, ale w sumie nie powiedział też tak. Pamiętacie, co powiedziała żona Abrahama? Co ci powiedział Bóg, Abraham? No, że będę miał syna. Ale powiedział, że ze mnie? Nie, o tym nic nie mówił. No widzisz, stara jestem, to nie ze mnie. Może z tej mojej służącej. Jaki problem mają do dzisiaj Żydzi? Że mają problem z kuzynami, Arabami, którzy też pochodzą od Abrahama. To jest rodzina. Arabowie nienawidzą Żydów, Żydzi nienawidzą Arabów, a to wszystko rodzina. Zawsze się tak dzieje, jeśli nie jesteśmy na 100% posłuszni Biblii. Bóg powiedział do Noego, buduj z drzewa żywicznego, a nie z dęb. Nie powiedział nic, że ma nie budować z innych drzew, ale on wykonał polecenie w 100%. To drzewo jest tak skonstruowane przez Boga, Bóg je wymyślił, zanim był potop i Arka Noego, bo wiedział, że później Noemu każe zbudować z tego drzewa Arkę. Kiedy się robi deski z tego, to działa jak klej. Dzisiaj w ogóle większość desek robi się właśnie w ten sposób, Andrzej jest stolarzem, że się klei deski, prawda? Bo drzewo pracuje i pęka bardzo często, a deski klejone nie pękają. I właśnie to jest technologia, którą wymyślił Bóg. On zrobił deski z drzewa żywicznego, które żywice puszczały, jeszcze bardziej sklejały i nie było szpar. A co by było, gdyby Noe zbudował inny wymiar Arki? Arka miała wymiary 140 metrów na 23 metry i na 14. Wyporność 39 tysięcy. Wiecie, że te wymiary są idealne? Że to jest okręt niezatapialny? Żadna fala nie jest go w stanie przewrócić. Już mamy na świecie dwie repliki Arki. To jest, są wymiary idealne. Że jeśli ktoś zbuduje taki okręt, on jest niezatapialny, w sensie nie, żadna fala nie jest w stanie go zatopić, nawet tsunami. Oczywiście może się przedziurawić i zatonąć, bo woda do środka wpłynie. Ale co by było, gdyby Noe powiedział, a zbuduję trochę inne wymiary. Niektóre okręty są tak źle obliczone, widziałem to podczas wodowania, że okręt był wodowany i od razu się przekręcił na bok i zatonął, bo nie miał takiego balastu tak zwanego, wypośrodkowania. A co by było, gdyby Noe nie uszczelnił Arki smołą, lecz stwierdził, że czymś innym posmaruje? A Bóg mu kazał smołą. Wiecie, jak się czyta tą historię, to on dokładnie wszystko wykonał tak, jak Bóg mu mówił. Bo był prosty w myśleniu. Jak to był zwykły chłop. Mówi, Bóg tak powiedział i tak robimy. Ale człowiek wierzący, który zaczyna czuć, że jest partnerem Pana Boga, zaczyna wszystko krzywić. Rozumiecie? Wielu pastorów naucza w ten sposób, że Bóg jest twoim ojcem, a Jezus cię nazwał bratem. No to ty jesteś Synem Bożym. To ty tak z Bogiem możesz podyskutować, coś wynegocjować. Bóg nie jest naszym partnerem. Jak On coś mówi, to mówi, zrób tak, jak ci powiedziałem. We wszystkich szczegółach. Wtedy będzie sukces. Ale mamy tendencję, że Bóg nam coś mówi albo przez słowo, przez Księgę Króla, albo do nas bezpośrednio, a my zaczynamy przy tym majsterkować. I co z tego wychodzi? Katastrofa wychodzi. Noe wykonał wszystko tak, jak Bóg mu polecił. Zresztą taki jest werset, 1 Mojżeszowa 6,22. Usłyszał to uszami, zapamiętał. Wiecie, że on nie miał tego spisanego. Noe nie miał księgi, tak jak my Biblii, spisane. Nie miał tych historii. On nie czytał o historiach, to był przekaz ustny. Więc w tym kazaniu, które dzisiaj do was mówię, chciałem was zachęcić do tego, żeby ufać Bogu, wierzyć Mu i okazywać lojalność wobec Jego księgi w 100%. Jeśli Bóg coś przez księgę do ciebie mówi o twojej sytuacji życiowej, a ty nie zrobisz tak, nie możesz mieć później pretensji do Boga. Bo Bóg ci przypomni, mówi, synku, czytałeś to i to wtedy i wtedy. Zrobiłeś dokładnie wbrew temu, co czytałeś i co ci wytłumaczyłem. Dlaczego masz teraz pretensje do mnie? Znaczy, Bóg jest tak, dobrane są historie w Biblii, że bardzo często Bóg przez samą księgę do nas mówi, kiedy nie nauczyliśmy się jeszcze słuchać Jego głosu. Ale kiedy jesteśmy na 100% posłuszni, będzie sukces, naprawdę. Bóg nas wyprowadzi z kłopotów, Bóg nam pobłogosławi. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kto w sercu ma takie prostackie myślenie. Tak jest napisane i koniec. I nie ma takiego wersetu w Biblii, który tyczy się twojego życia, którego byś nie zrozumiał. To mówi pierwszy list Jana, że Duch Święty, który jest w tobie, jeśli czytasz jakiś werset i on się nie tyczy apokalipsy, bo to nie chodzi o to, Boże, kto to jest ten, który ma 666? Czy to przypadkiem nie ja? To nie o to chodzi. Bóg ci wytłumaczy każdy werset, który się tyczy twojego życia. I jeśli powiesz, Duchu Święty, wytłumacz mi ten werset, bo czuję, że ten werset mam wprowadzić w życie i on rozwiąże mój, ten mój kłopot. I wtedy przychodzi Duch Święty i od środka ci zaczyna tłumaczyć, pokaże ci inne wersety. Albo usłyszysz kazanie. Po prostu Bóg chce, żebyśmy byli prości w myśleniu. I całe twoje życie wtedy się prostuje. Biblia nie jest do czytania. Biblia jest do życia według niej. Tu jest zapisane, jak mieć udane życie tu i teraz. Ona nie jest do czytania. Biblia nie jest do wyrzutów sumienia. O Boże, od tygodnia Biblii nie czytałem. Przecież to nie o to chodzi w ogóle, żeby czytać dla czytania. Albo modlić się dla modlitwy. Przecież to jest pacierz protestancki. Kościół katolicki ma pacierz, ustalone regułki, a my się bardzo często jako dzieci króla mówimy, Boże, jeszcze z tobą nie rozmawiałem dzisiaj. Od razu Bóg nabiera ochoty do rozmowy z nami, no nie, kiedy taką postawę mam. Jeszcze nie rozmawiałem z tobą. Tak jakbym, nie wiem, jakieś kamienie miał przynosić, no nie? My bardzo często tak funkcjonujemy. Bóg mówi, dobra, już nie rozmawiaj, idź spać. Mi się też już odechciało z tobą rozmawiać. Po takiej postawie serca. Przecież Bóg mówi wyraźnie, ciesz się mną, raduj z rozmowy ze mną. Nakarm się moim słowem. No, te, nakarm się. Znowu będę tylko czytał, co mi wolno, a co nie wolno. Tak jakby Bóg nam miał radochę z zakazywania. Nie, on po prostu tu zawarł, co się stanie, jak zrobisz tą rzecz, której nie wolno. Jak to zatruje twoje życie. Dlatego pewne zakazy wprowadził, bo on po prostu wie. No nie? Ale człowiek zaczyna wszystko komplikować. I nawet jako ludzie wierzący, mamy do tego tendencję. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale niektóre... To już wiele lat temu było tak, że pastor zielonoświątkowy w Szwecji trafił do więzienia na 3 lata. Wiecie, co zrobił? Wyszedł za kazalnicę i przeczytał z Nowego Testamentu wszystkie fragmenty o homoseksualistach. I dostał za to 3 lata. W Szwecji. W Skandynawii w ogóle się coraz bardziej kombinują, żeby pewne rzeczy z Biblii zakazać, cytowania w kościele i głoszenia. No to jest niezgodne z homoseksualizmem, z wieloma rzeczami, no nie? I to całe państwa już tak kombinują, rządy. Ale problem zaczyna się od naszego serca, że my bardzo często komplikujemy sobie proste rzeczy z Biblii, bo nie chcemy być tacy prostaccy. Uważamy, że jeśli ktoś do ciebie podejdzie i powie, ty prostaku, to my powinniśmy powiedzieć, chwała Bogu! A my czujemy się gorsi, no nie? Bo podchodzi ktoś z doktoratem albo z przednawiskiem magister i mówi, ty prostaki, ty nieuku w ogóle, to ty tego nie wiesz? A on wie, bo on zna grekę i hebrajski. Wiecie, zawsze możecie do takiej osoby popatrzeć mu i zadać proste jedno pytanie. Znasz grecki, hebrajski? Czytałeś Biblię? Tak, w oryginale. Pomogło ci to w czymś? Masz udane małżeństwo i relacje z dziećmi? I koniec rozmowy, wiecie? Co z tego, że on zna grekę i hebrajski, jak ma rozwalone życie? A ty możesz powiedzieć, tak, to proste. Jestem prosty. Mam tylko podstawówkę skończoną i zawodówkę i czytam tą Biblię, z której ty się nabijasz, a ona zmienia moje życie. Ta Księga Króla sprawia, że moje życie się wyprostowało. I jestem coraz bardziej szczęśliwy i radosny. Mamy tendencję do tego, żeby ktoś nas, że boimy się być zawstydzeni, ośmieszeni. My mamy być prostaccy, prości w myśleniu. Dla nas często słowo prosty kojarzy się z chamstwem. A to nie, to jest dwie różne rzeczy. Prosty człowiek może czegoś nie wiedzieć. Jak pójdziesz do restauracji, byłem kiedyś w takiej restauracji, jak mi położyli 4 widelce, to już mi się kręgosłup usztywnił. Się zastanawiałem, czy będę jadł, no nie? Nie uczyłem się tego. Ale zawsze możesz podejrzeć, jak jedzą przy drugim stole, no nie? To nie są najważniejsze rzeczy w życiu. Widelce, łyżki, talerze, filiżaneczki. Większość tych ludzi, która ma te umiejętności, to są nieszczęśliwi ludzie. Rozwalone życia. Ale prosty człowiek widzi, że rosną kwiatki na wiosnę, że świeci słonko i ptaszki pięknie zaczęły śpiewać, że idzie ciepło. Prosty człowiek cieszy się z prostych rzeczy. I jak to zespół Dżem, polski zespół, śpiewał, że w życiu są piękne chwile. Bo życie się składa z chwil. I to jest skazanie Jezusa na górze. Jezus powiedział, nie myśl o tym, co było, bo przeszłość jest trucizną. Jeśli człowiek żyje przeszłością, to przeszłość tak ci zatruje życie, że non-stop myślisz o przeszłości. Zły wybór, źle zrobiłem, dlaczego tak zrobiłem i tak dalej. Przeszłość, która już nie istnieje, istnieje w tobie i cię zatruwa. Chrystus powiedział, nie myśl o przyszłości, bo nie ma przyszłości. Jest tylko chwila. Ciesz się chwilą. To, że teraz słuchasz kazania i mówisz, co mógłbym przez to kazanie w swoje życie wnieść i co mógłbym zmienić, jak ono może mi pomóc. To jest ta chwila. W życiu są piękne chwile. Człowiek, który nie potrafi łapać chwil i cieszyć się nimi w Chrystusie, jest non-stop niezadowolony, nieszczęśliwy i wszystko krzywi. Natomiast życie jest bardzo proste. Masz problem? Mam. To przynieś go i złóż u stóp Jezusa. I tylko tyle? Tak, tylko jest jeden warunek. Zaufaj mu, że on się tym zajmie. I dziękuj. I on się tym zajmie. Ale w swoim czasie. Może to być już na jutro się rozwiąże problem, albo za tydzień, albo za dwa. On się tym zajmie. Takie to jest proste w życiu człowieka, który ufa, który ma proste myślenie. Człowiek, który ma trochę bardziej pokrętne myślenie, wszystko komplikuje. Amen.